przed nami bardzo ważny temat dotyczący gospodarki naszej ojczyzny, ekonomii, która jest bezpośrednio związana z portfelem każdego z nas, z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na antenie Radia Maryja jest z nami pan profesor doktor habilitowany Jerzy Żyżyński, który pracuje w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor zajmuje się m.in. polityką fiskalną, gospodarczą, bankowością, teorią podatków. Witam panie profesorze i pozdrawiam gorąco.
Witam państwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, rozpoczynamy naszą rozmowę od tego, co chyba w sposób jednoznaczny dotknie kieszeni każdego obywatela naszej ojczyzny. Wzrost podatku VAT.
No, wzrost podatku VAT jest czymś, co może być najdotkliwsze dla tych, którzy znaczną część swoich dochodów wydają na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, a więc dla najbiedniejszych, dla klasy średniej. Natomiast jest to podatek jako podatek pośredni, który obciąża naszą konsumpcję, nasze, to co kupujemy, jest ten najmniej dotkliwy dla najbogatszych, ponieważ najbogatsi małą część swoich dochodów przeznaczają na zakupy. Mówi się w ekonomii, że jest to tak zwana malejąca stopa konsumpcji. Czym wyższy dochód, tym mniej wydajemy z tego naszego dochodu na zaspokojenie swoich potrzeb. To siłą rzeczy ten podatek VAT jest, jak to się mówi, degresywny. O ile podatki dochodowe są zwykle progresywne, podatek VAT jest podatkiem degresywnym. To znaczy, tym mniej obciąża, im ktoś jest bogatszy. I tutaj można oczekiwać, że zwiększenie o 1 punkt procentowy podatku VAT no, spowoduje dla tych biedniejszych obciążenie do kilkudziesięciu złotych. Wydaje się to niedużo, ale ludzie, którzy wydają wszystko, jak powiedziałem, na zaspokojenie swoich potrzeb i na każdą złotówkę patrzą 5 razy, zanim ją wydadzą, liczą się z każdym groszem, no to nawet taki pieniądz jest istotnym obciążeniem. Pamiętajmy, że jak podatek VAT nas bardziej obciąży nasze ceny, prawda, to mniej wydamy na inne zakupy. Na przykład coś kosztuje 100 zł, to obecnie, znaczy cena bez podatku wynosi 100 zł, z podatkiem 122 zł, to z tego 22 zł nie wydałem na inne zakupy, a teraz 23 zł nie wydam z tego zakupu, prawda, na inne cele.
Panie profesorze, także podejmijmy temat, jak ta sprawa jest rozwiązana w innych krajach. Dzisiaj w kontekście podwyżki podatku VAT w Polsce rozgorzały dyskusje dotyczące zbyt wysokiego podatku. Jak ta sytuacja wygląda w innych krajach? Jak inne kraje radzą sobie z tym problemem?
No to jest rzeczywiście problem, ponieważ właściwie wszystkie kraje znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu kryzysu. Polega to na tym, że państwa musiały wesprzeć gospodarki wysokimi dotacjami, no między innymi banki, i powstały wysokie długi publiczne. Te długi trzeba będzie spłacać i wobec tego państwa starają się pozyskać więcej pieniędzy, żeby te skutki kryzysu skompensować. Pamiętajmy, że to nie jest coś, co zapobiega kryzysowi, tylko są to konsekwencje kryzysu, skutki kryzysu. Trzeba za to po prostu zapłacić. No i sięga się teraz do pieniędzy, ale roztropne jest sięganie do pieniędzy w taki sposób, aby to nie szkodziło gospodarce. Kiedy to szkodzi gospodarce? No wtedy, kiedy obciąża koniunkturę gospodarczą. Obciąża koniunkturę gospodarczą wtedy, kiedy rosną ceny i ludzie mniej wtedy wydają pieniędzy, prawda? Spadają dochody realne, mniejsze wydatki. I no i na tym cierpi gospodarka. Pamiętajmy, że cierpią na tym nie tylko zwykli ludzie, którzy tych dochodów, tych zakupów dokonują, ale także przedsiębiorcy, którzy przecież muszą sprzedać swoje produkty.
Czyli będziemy mieli do czynienia na pewno w najbliższym czasie z realnym wzrostem cen?
Tak, może spaść, po prostu osłabić się koniunktura w wyniku takiej decyzji. Raczej powinno się szukać pieniędzy, to znaczy ja staram się zwracać uwagę na tam, gdzie te pieniądze, jakby to powiedzieć, no, ściągnięcie tych pieniędzy najmniej zaszkodzi gospodarce.
Panie profesorze, kolejny temat i bardzo ważna sprawa to propozycja opodatkowania banków. Jak ta sprawa wygląda na świecie i czy ta sytuacja dotyczy wszystkich instytucji finansowych?
Na świecie ta sytuacja wygląda tak, że wiele krajów po to, żeby zapobiec tak zwanej panice bankowej, wiele krajów wsparło banki bardzo wysokimi dotacjami, ponieważ wartość aktywów tych banków, aktywów ulokowanych w takich lokatach, których wartość w wyniku kryzysu gwałtownie spadła, trzeba było je wesprzeć, żeby po prostu banki były wypłacalne. Oczywiście część tych pieniędzy, jak to się mówi, poszła w gwizdek, to znaczy bankierzy sobie wypłacili bardzo wysokie odprawy na to konto, ale generalnie biorąc, trzeba pamiętać, że choć te pieniądze zostały wydane kosztem często budżetów, to jednak zapobiegły głębszemu pogłębieniu się kryzysu. I teraz mówi się tak, skoro banki dostały te pieniądze, to trzeba je odzyskać. I to jest między innymi jeden z motywów opodatkowania banków. Żeby odzyskać po prostu te pieniądze, które zostały włożone. To się cieszy jakby dużym poparciem społecznym tego typu działanie, bo ludzie widzą, że pieniądze podatników poszły na wspieranie banków, a teraz podatki powinny powodować odzyskanie tych pieniędzy. No Polska nie miała takich wysokich wydatków, trzeba powiedzieć, ale Polska ma wysoki dług publiczny. Stosunkowo wysoki. To znaczy ten dług nie jest groźny, to nie jest taki wysoki dług, tylko niestety mamy złe rozwiązania w naszej konstytucji, złe przepisy, które nakazują podjęcie bardzo restrykcyjnej polityki finansowej, budżetowej w sytuacji, kiedy ten dług osiągnie w gruncie rzeczy nie tak wielki rozmiar w stosunku do produktu krajowego brutto. No ale taka jest rzeczywistość. W takiej sytuacji jest pewną propozycją wprowadzenie także u nas podatku obciążającego w jakiś sposób banki, ale jak powiedziałem, nasze banki to jest generalnie biorąc znacznie mniejszy system bankowy znacznie mniejszy w porównaniu z innymi krajami. Teraz, można powiedzieć, aktywa systemu bankowego to jest mniej więcej 100% produktu krajowego brutto. No jeszcze niedawno było to 60%, byliśmy jeden z najmniejszych systemów bankowych. Teraz doszliśmy do tych 100%, inne kraje mają 100-kilkadziesiąt procent, 200, 300, niech to nawet 400% w stosunku do produktu krajowego brutto. Tam, gdzie te banki, zwłaszcza zagraniczne, mają wielki udział, gdzie te rynki finansowe są wielkie, bardzo rozwinięte. No i tam tak tego typu podatek może dać znacznie większe przychody niż obciążenie aktywów banków w Polsce. Na przykład na Węgrzech mówi się, że żeby obciążyć 0,5% aktywów systemu bankowego. No, gdyby u nas takim 0,5% obciążyć aktywa systemu bankowego, to byśmy mieli około 6 miliardów złotych. To nie jest generalnie duże pieniądze, ale jednak trzeba powiedzieć, że wsparłby ten pieniądz nasz budżet. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że obciążenie banków nie powodowało skutków negatywnych dla klientów tych banków. Pytanie jest takie, czy to spowoduje wzrost stóp oprocentowania kredytów bankowych, obniżenie oprocentowania depozytów? Czy jakie będą tego skutki rynkowe?
Panie profesorze, w kontekście tematów dotyczących banków wiemy także, że chociażby w Polsce funkcjonują kasy kredytowe. Jaka jest różnica pomiędzy bankami a tymi kasami kredytowymi?
No kasy kredytowe to są instytucje, o których się mówi, że to parabankowe, czyli coś takiego jak banki, ale to nie zupełnie banki. Dlaczego nie zupełnie takie jak banki? Dlatego, że banki biorą depozyty od różnych podmiotów, różnych ludzi i te depozyty przekazują w formie różnych aktywów, między innymi kredytów, różnym całkiem innym podmiotom. Na przykład generalnie biorąc tak zwanymi deponentami banków są głównie gospodarstwa domowe, a kredyty biorą przedsiębiorstwa. Ale oczywiście też osoby prywatne biorą kredyty, na przykład na cele konsumpcyjne. Istotą kas oszczędnościowo-kredytowych jest, spółdzielczych kas jeszcze podkreślam, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest to, że one funkcjonują w ramach zamkniętych grup swoich członków tych spółdzielni. A więc zapisuje się ktoś do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lokuje swoje pieniądze i może wtedy otrzymać kredyt, który jest oczywiście ze środków innych członków tejże samej spółdzielni. Także to jest bardzo specyficzne. Działają w swoim własnym, zamkniętym kręgu.
Bezpieczniej w takiej kasie niż
w banku? Jest to w pewnym sensie bezpieczniejsze. No, nasz system kas oszczędnościowo-kredytowych jest też o tyle specyficzny, że tworzy taką specyficzną sieć z kasą krajową, także jest mechanizm pewien wspierania kas w sytuacji, kiedy by się znalazły w kryzysie. Oczywiście są jakieś przypadki, zawsze się znajdują ludzie nieuczciwi, niedawno były nagłaśniane przypadki osób nieuczciwych, które tam jakieś pieniądze usiłowały nieuczciwie wyciągnąć z takich kas, ale to są przypadki akcydentalne, takie zawsze się wszędzie zdarzają osoby nieuczciwe, ale zwróćmy uwagę, że nigdy jak dotąd żadna kasa oszczędnościowo-kredytowa nie upadła, nie zbankrutowała, natomiast zdarzało się to niektórym bankom.
Panie profesorze, i na zakończenie, jaki rzeczywiście będzie portfel tego zwykłego, nazwijmy w cudzysłowie, obywatela naszej ojczyzny, tego, którego zarobki są takie, które pozwalają wiązać z ledwością koniec z końcem?
No niestety to nie będzie dobrze, dlatego że Polacy należą paradoksalnie po tych 20 latach transformacji, 20 lat po komunizmie, Polacy przeciętnie biorąc należą do jednych z najbiedniejszych. Jak się zapyta ludzi o zarobki, ile dostają na rękę w takim zwykłym miejscu pracy, to są to czasami kwoty żenujące, 1000 kilkaset złotych, 2000, tak zwana dominanta, czyli to, co jest na krzywej rozkładu, punktem maksymalnym, to jest około 50-60% góra z tego, co ogłasza się jako średnie dochody w gospodarce. 95% podatników podatku dochodowego, 98% obecnie podatników podatku dochodowego od osób prywatnych, czyli tak zwanego PIT-u, 98% miało średnie dochody około 2000, niecałe 2000 złotych.
Panie profesorze,
1700, czyli... Tak. Jeżeli odejmiemy od tego składkę na ubezpieczenia społeczne.
Czyli widzimy, że ta sytuacja lepszą raczej nie będzie. Ten portfel po prostu będzie szczuplejszy. Dziękuję Niestety. Serdecznie, panie profesorze, za rozmowę i bardzo gorąco pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Rzyżyńskim, który pracuje w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, także zajmuje się polityką fiskalną, gospodarczą, bankowością i teorią podatków.